o tej porze zazwyczaj w studiu witamy miłych gości. A tak jak już zapowiadaliśmy w poniedziałki, chcemy w roku życia konsekrowanego przybliżać Państwu zakony, zgromadzenia, instytuty życia konsekrowanego, które funkcjonują w naszym regionie na terenie diecezji siedleckiej, ale także na terenie diecezji drohiczyńskiej. Księża Marianie tydzień temu w studiu gościli ze Skórca, a dzisiaj witam siostry ze Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Szczęść Boże!
Szczęść Boże.
Siostra Maria Sekścińska, która jest przełożoną prowincji siedleckiej, i siostra Maria Gładkowska.
Płatkowska.
Płatkowska. O proszę, to tutaj pomoc moja
troszeczkę. Niewielka różnica, troszeczkę, a już o kogoś innego chodzi.
No właśnie. Siostry Marie, dwie dzisiaj razem z nami. I na początku tradycyjnie zapytam o króciutką historię zgromadzenia, dlatego że to też nam trochę porządkuje taki bardzo ciekawy obraz historii Kościoła polskiego, bo tak jak zakon księży, zgromadzenie księży Marianów, tak również zgromadzenie sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, to są typowo polskie zgromadzenia, to podkreślmy.
Tak właśnie. Nasze zgromadzenie powstało w roku 1878. Powstało w czasie, kiedy to Polska była w bardzo trudnej sytuacji politycznej. Represje ze strony władz zaborczych po powstaniu styczniowym zmierzały ku temu, żeby zakony znikły z krajobrazu Polski w ogóle. W tym był cel po prostu zniszczenia takiego całkowitego też Polski. Ojciec Honorat Koźmiński, który wcześniej już założył dwa zgromadzenia habitowe, zatroskany o Polskę, o Kościół, wiedział, że musi być jakieś inne rozwiązanie. Dodatkowo dla niego takim światłem był fakt, że do jego konfesjonału przychodziły rzesze młodych ludzi, którzy dzielili się tym, że mają powołanie zakonne, że chcieliby swoje życie poświęcić wyłącznej służby Panu Bogu. Zrozumiałem wówczas, że trzeba to realizować i przeszkodą jakby dla realizacji był strój, który był ten zewnętrzny znak, był znakiem dla zaborców, więc postanawia zakładać zgromadzenia w ukryciu przed zaborcą.
Ten brak habitu to też była zupełna nowość, jeśli chodzi o sytuację zgromadzeń zakonów w Polsce,
tak, prawda? W Polsce, gdyż, ale prawdopodobnie ojciec Honorat już słyszał o takiej rzeczywistości we Francji, ale w Polsce była to rzeczywiście całkowita nowość.
Tamte czasy, trudne czasy po powstaniu styczniowym również pokazywały, że jest ogromna potrzeba, aby no nie tylko była jakaś odpowiedź na powołanie, ale była też obecność osób powołanych wśród tych, no, którym zabierano religię, zabierano narodowość. Jakie wtedy zadania przed zgromadzeniem stały? Bo one się potem trochę zmieniały mimo wszystko. Oczywiście jest to związane również z sytuacją, jaka w kraju panuje, ale wtedy, gdyby można było tak się zastanowić nad tym, co osoby powołane do zgromadzenia miały za zadanie, jakie były te cele.
Ojciec Honorat widział potrzeby społeczne i, no, i widząc potrzeby społeczne posyłał siostry, braci do poszczególnych środowisk. Nasze zgromadzenie założył jako drugie niehabitowe i założył je jakby w odpowiedzi na objawienie Matki Bożej w Gierszwałdzie. Matka Boża objawiła się na Warmii, na Warmii dziewczętom, wiejskim dziewczętom i tam w zaborze pruskim mówiła po polsku. Zrozumiał wówczas, że no, trzeba założyć zgromadzenie i widział no, taką trudną sytuację polskiej wsi z takim właśnie zgromadzeniem, które miało zatroszczyć się o ludność wiejską. No ale właśnie inne zgromadzenia.
Ale właśnie też dostrzegał I taki problem, jaki wówczas był w społeczeństwie z alkoholizmem, więc również wskazywał nam tutaj takie pole do działalności, żeby nad tą trzeźwością też czuwać i ją propagować.
Zwłaszcza, że poza Matka tym szkolnictwo, Boża o tym właśnie
przekaz właśnie wiedzy religijnej, ukazywanie też historii ojczyzny w tamtym okresie. To siostry wszystko to czyniły. Po prostu było to tak ważne, tak naglące takie zadanie, że włączały się i ciągle ich przybywało, bo skala tych potrzeb była no niezwykle szeroka.
Ale też skala powołań była niezwykle szeroka,
tak,
bo
to,
bardzo,
tak
bardzo
współdziałały
wiele
właśnie
tych
te dwa
powołań
zjawiska.
Było mhm. na początku istnienia zgromadzenia.
Tak.
Właśnie historia pokazuje nam, że właśnie w pierwszych 29 latach zgromadzenia przychodziło rocznie do zgromadzenia 150 sióstr. W ogóle kształt życia naszego wyglądał zupełnie inaczej niż teraz. Były to siostry stowarzyszone, zjednoczone i siostry życia wspólnego. Taką stroną formacyjną, organizacyjną zajmowały się siostry życia wspólnego. Ale no, zdecydowaną taką większość, takim zaczynem ewangelicznym, bo o to też ojcu Honoratowi chodziło, były właśnie te siostry stowarzyszone, zjednoczone.
Chciałabym jeszcze tylko dopowiedzieć też do samej istoty odkrycia takich zgromadzeń niehabitowych. To owszem, ta sytuacja polityczna, społeczna, jak najbardziej, ale ojciec Honorat sięgał tak bardzo głęboko w Ewangelię, że on odkrył, że właśnie istotą życia zakonnego to jest życie w całkowitym oddaniu się Panu Bogu poprzez śluby. I on, będąc sam internowanym i nie mając wiele możliwości do tego, żeby działać tak duszpasterzko, przebywał wtedy w Zakroczymiu, on wtedy w takim odosobnieniu, w takim pozbawieniu go takiej działalności duszpasterskiej, on odkrywa na modlitwie, że życie zakonne to jest dziełem Ducha Świętego, to jest tak wielki dar dla Kościoła i ma takie przekonanie, które wynosi z modlitwy, że ono ustać nie może. Ma zmienić tylko inną formę. I ojciec Honorat rozważa Ewangelię i odkrywa, że Maryja, Jezus, święty Józef, to przecież byli zwykli ludzie, tak odbierani, postrzegani przez sobie właśnie tamtych mieszkańców. Poza tym idzie krok dalej. Odkrywa, że Jezus pozostał ukryty w Eucharystii. A więc kolejny element takiego ukrycia, które proponuje właśnie zgromadzeniom niehabitowym, także właśnie nam.
Ale jak pogodzić, bo ktoś mógłby zadać takie pytanie, ukrycie ze świadectwem, no bo skoro należy być ukrytym, a jednocześnie należy być świadkiem. My tutaj sobie przez cały adwent na antenie rozmawiamy również o pannach roztropnych i nieroztropnych, o tym, że to światło, które się niesie, no jest szalenie potrzebne, że wtedy jesteśmy widoczni, że to jest jednak niezwykła rola świadectwa. No to będąc ukrytym jednak, ktoś mógłby powiedzieć, trudno być jednocześnie świadkiem, a tymczasem no, to jest jedno z zadań zgromadzenia.
A to się tak pięknie łączy.
Tak,
to jest no to niech siostry trochę poopowiadają o tym połączeniu.
No to się tak łączy właśnie, że chyba najbardziej pociąga nas właśnie w drugim człowieku to, że on jest autentyczny, że jest taki właśnie zwyczajny. I nawet nie musi nikt wiedzieć o tym, że jestem osobą konsekrowaną, a jednak mój sposób bycia, mój styl, moje rozmowy, to wszystko świadczy, że no właśnie, ja łączę te dwa wymiary i no jestem wtedy świadkiem Jezusa.
No dobrze, jak to wygląda w dzisiejszych czasach, w codziennym życiu? Co w tej chwili siostry służki na co dzień robią? Siostra Maria.
Dwie są siostry Maria.
Ale patrzę na siostry. Czym się zajmują? Jakie zadania przed osobami, które zdecydowały się być w zgromadzeniu stoją? No, na przykładzie siedlec, tak żeby najbliższa ciału koszula.
Trwamy na modlitwie, bo to jest jak gdyby taki nasz wymiar, który jest no, czymś niezwykłym w każdej posłudze, którą wykonujemy.
Który nas formuje, kształtuje. Tak?
Tak, przebywanie z Panem Jezusem, uczenie się od Niego, żeby potem pójść w różne miejsca. Podejmujemy prace różnorakie. Pracujemy w szkołach. Prowadzimy też różne dzieła, jeśli chodzi o całe zgromadzenie, ale rozumiem, że tu chodzi bardziej o środowisko siedleckie. Siostry pracują jako organistki. Pracują też w księgarni katolickiej.
W kurii
diecezjalnej. To tak tutaj najbliżej nas. A tak szerzej. A jeszcze przypominam sobie, że pracuje też nasza siostra w szpitalu, jest pielęgniarką. I pewnie wiele osób nie wie, że to właśnie jest siostra służka.
A jak jest z tymi miejscami pracy? Czy to jest tak, że najpierw młoda dziewczyna przychodzi do zgromadzenia i potem decyduje się, jaką pracę chciałaby wykonywać? Czy do zgromadzenia też trafiają osoby, które już są czynne zawodowo?
Różnie z tym bywa. Mhm. Ale też jest tak, że czas formacji pokazuje nam, co my naprawdę chcemy czynić, albo też potrzeby, jakie się rodzą, to też one pozwalają na to, że zmieniamy nawet swoje no, takie pierwotne pragnienia, czy też osobiście zawsze chciałam uczyć w szkole matematyki. A później, gdy zobaczyłam potrzeby kościoła, to jako sama pierwsza zaproponowałam, a może ja pójdę pracować do katechezy. A potem okazało się, że jest jakaś inna potrzeba i gdzie po prostu to takie właśnie to, co tutaj Maria powiedziała, trwanie na modlitwie, słuchanie, bo mamy na wzór niepokalane, jak Maryja, mamy słuchać Boga, wsłuchiwać się w głos Boga na wzór Matki Bożej. Mamy uczyć się Jezusa, tak jak ona się Jego uczyła. I właśnie i to nam pokazuje, co mamy tak na dalej czynić. Ja może tutaj powiem, że jeśli chodzi o tę pracę, pierwotnie siostry każdego zgromadzenia pełniły swoje charyzmaty tak bardzo wiernie. Czasy po II wojnie światowej tak zbliżyły wszystkie zgromadzenia. Prace, które my wykonywałyśmy, byłyśmy tak naprawdę zmuszone wykonywać podobne prace. Także obecnie jest czas takiego ponownego odczytywania charyzmatu zgromadzenia, gdzie właśnie odczytując charyzmat na nowo, bo mówię, czasy komunistyczne znów jakby no, zamknęły na możliwość realizacji charyzmatu. A teraz właśnie dzięki temu już nasze zgromadzenie ma kilka swoich dzieł i w planach mamy następne. Właśnie powiem może o tych dziełach, jakie w prowincji mamy.
W prowincji siedleckiej.
Tak, bo jest jeszcze prowincja, może słuchaczom też wyjaśnimy, w Polsce Płocka, Sandomierska, a dom generalny mieści się w Mariówce, to jest niedaleko Radomia, prawda?
Tak, tak. Mhm. Więc w prowincji siedleckiej prowadzimy przedszkole w Łomży, warsztat terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w Szumowie. Mamy świetlicę socjoterapeutyczną w Myszyńcu. No i w naszych planach jest założenie domu opieki, takiego centrum opieki społecznej dla ludności północno-wschodniej Polski w Goniącu, bo widząc teraz potrzeby środowisku właśnie również i wiejskim, gdzie dużo samotnych ludzi starszych zostaje bez opieki również, więc no, odpowiadając na te potrzeby, chcemy właśnie takie dzieło podjąć. No i też no, w planach rodzą się jakieś inne jeszcze, nie? Ale to jeszcze jest za wcześnie, by o tym mówić.
Chciałabym na chwilę zatrzymać się nad hasłem służba. To jest takie słowo szalenie mało modne w dzisiejszych czasach. Jak mówimy, że ktoś komuś służy, to natychmiast jest takie skojarzenie pejoratywne, że to znaczy, że ktoś jest słabszy i został sprowadzony do takiej roli, że musi tą służbę podjąć. No a tymczasem chyba błogosławiony Honorat Koźmiński zupełnie inaczej rozumiał słowo służba. No i mam nadzieję, że siostry też w związku z tym inaczej patrzą na...
Chcemy tak rozumieć jak ojciec Honorat. Rzeczywiście dzisiaj można się spotkać z takim pojęciem, że do służby to jest skierowany ktoś taki, kto sobie nie radzi, z kim się nikt nie liczy i w ogóle tak patrzymy trochę już tak na niego z góry. Tymczasem my, już sama nazwa zgromadzenia wskazuje nam na to, że my chcemy służyć Bogu, chcemy służyć drugiemu człowiekowi w takim wymiarze, by pochylać się nad drugim człowiekiem z miłością. Miłość jest tutaj, przepraszam, miłość jest tutaj takim kluczem, który prowadzi nas do zrozumienia, czym jest służba. I oczywiście, że tym źródłem, gdzie patrzymy, jak służyć, to jest sam Jezus, który z miłości do człowieka przyszedł na ziemię i służył człowiekowi na wszystkich wymiarach. Służył poprzez rozmowę, poprzez uzdrawianie, poprzez przyjmowanie drugiego człowieka. I ojciec Honorat również tak postrzegał służbę i nas też tak uczył. I my chcemy właśnie w taki sposób służyć. To znaczy rezygnować też z siebie na rzecz, na potrzebę drugiego człowieka, żeby mu pomóc.
Ja może dodam tutaj jeszcze, że, bo pani tutaj wspomniała o tym właśnie to słowo, że jest takie niemodne. Chyba to dlatego, że słowo też miłość jakby straciło swoją wartość. Tak wydaje się, mam takie wrażenie, że współczesny człowiek, a nawet przekonanie, że źle pojmuje słowo miłość. Miłość to, no, za słowem miłość to kryje się moje własne sprawy, tak, to, żebym ja realizowała swoje własne sprawy. Tymczasem, gdy autentycznie człowiek kocha, to wpatruje się za tym słowem miłość jest też służba. Matka, która kocha dziecko, która kocha swoje dziecko, ona nawet nie wie, że służy. Podobnie jest w każdej innej sytuacji. Gdy kocham drugiego człowieka, ja służę i nawet nie czuję tego. To tak ewangelicznie, co Pan Jezus mówi, bierzemy swój ten krzyż, taki codzienny, i nie czujemy, że on jest ciężki. Jarzmo jest, zawsze się zastanawiam, słodkie, a brzemię lekkie.
Właśnie. Ale tak sobie myślę, bo my też często podchodzimy do spraw miłości, a co za tym idzie i do spraw służby, trochę tak emocjonalnie i uczuciowo, prawda? Nie mamy świadomości, że to jest rzecz wielka, której uczyć się trzeba przez
tak,
całe
odpowiedzialna,
życie.
Odpowiedzialna bardzo, odpowiedzialna.
I bardzo ściśle łączy się właśnie z wolą, z moją wolą, że ja chcę.
Z odwagą, tak, z decyzją?
Tak, tak, teraz w okresie Adwentu dla mnie takim wzorem postawy służby jest Maryja. Ona najpierw słucha w chwili zwiastowania tego, co mówi do niej anioł Gabriel. Nazywa siebie służebnicą pańską i wyrusza w drogę, żeby służyć Elżbiecie. A więc miłość i służba są bardzo ściśle ze sobą związane. Jedno bez drugiego nie może tak naprawdę istnieć.
Moja refleksja, jeśli tutaj myślę akurat o postawie Maryi, to jest taka też, no, która mi tak bardzo towarzyszy w Adwencie, że to, że ona potrafiła odpowiedzieć tak, to, że ona oczekiwała, no, że słuchała, oczekiwała i właśnie pragnęła, by Zbawiciel przyszedł, by pragnęła pełnić wolę Pana Boga. I dlatego też, no, była taka gotowa.
Otwarta.
Tak, otwarta. Mhm.
A to zatrzymajmy się na chwilę nad tą otwartością, bo cały czas myślę sobie o obecności sióstr w środowiskach, w takim codziennym, normalnym życiu, gdzie tak naprawdę no, nie widać, że siostry są w zgromadzeniu. Siostry są pięknie ubrane, uśmiechnięte,
to
świetny
będzie
fryzjer. Będzie to widać na zdjęciu. I myślę, że no, na co dzień spotykając się z siostrami, no ktoś po prostu powie dzień dobry pani i przejdzie dalej i może nawet się nie zastanowi. Czy to jest tak, że próbują siostry dać do zrozumienia, że no jednak mają coś do powiedzenia osobom napotykanym, czy to wychodzi samo? Jak reagują osoby, kiedy dowiadują się, że mają do czynienia z osobami życia konsekrowanego? Pewnie trochę też zabawnych sytuacji z tym się wiąże,
no,
podejrzewam.
Owszem, sporo, ale właśnie nie mamy, nawet nie powinniśmy mówić, że kim jesteśmy, bo to się jakby przeczy sensowi ukrycia. Gdybyśmy chciały być tak na zewnątrz widoczne, to najprostszą sprawą należałoby ten habit założyć. Tymczasem ojciec Honorat powiedział nam, że nawet jak czasy się zmienią, bo były takie czasy, gdy zakładał zgromadzenie trudne, ale mówi, gdy czasy się zmienią, habitu nie zakładajcie. Macie wchodzić w środowisko właśnie, przez to mamy taką większą możliwość właśnie wchodzenia w środowisko, przenikania tego środowiska i no, nie mówimy, kim jesteśmy. Natomiast gdy ktoś się zorientuje, że no może to jest siostra zakonna, to też nie przeczymy, bo to mijałoby się też z taką prawdą. Wtedy odpowiadamy normalnie, że tak. Ale właśnie nie mówimy, kim jesteśmy.
Rozmowy, sposób zachowania to jest ważne. Trzeba się pilnować.
A trzeba być
sobą.
Tak, zwyczajnie.
Chodzi o to, żeby być takim naturalnym i do mnie osobiście zawsze przemawiały najbardziej takie świadectwa właśnie takiego normalnego, takiego godnego zachowania. Może przypomnę, powiem, odwołam się do takiego świadectwa. Jeszcze nie byłam w zgromadzeniu, ale dojeżdżałam do szkoły i pamiętam, weszłam do autobusu. W autobusie już sporo ludzi siedziało i siedziała też taka młoda, bardzo ładna dziewczyna. Gdy autobus ruszał, ta dziewczyna uczyniła w tak naturalny sposób pięknie znak krzyża. To no, dla mnie to było takie piękne świadectwo i ja to świadectwo mam przed oczyma teraz ciągle i mi osobiście bardzo zależy na takiej naturalności, na takim, no właśnie, mam czynić to, co tak naprawdę Pan Bóg ode mnie chce i takie znaki uważam, że bardziej przemawiają, gdyż habit zobowiązuje. Wydaje mi się, że no, osoba, która jest w habicie, no to też ma świadomość tego, że jest widoczna. My tej świadomości nie mamy. Natomiast co nie znaczy, że posiadanie habitu jest czymś złym. Nie, uważam, że czymś gorszym czy lepszym. Nie, po prostu to są inny rodzaj powołania. Takie świadectwo jest bardzo też potrzebne. Natomiast tutaj właśnie też odbiorcy to często też tak spostrzegają osoby, które są w habicie, są od razu te osoby są oceniane, one, a jeśli nawet dobrze się zachowują, no bo oni tak powinni się zachowywać. My natomiast właśnie mamy możliwość bycia tym zaczynem, bo habit nas nie zobowiązuje do tego, że mamy się tak, a nie inaczej zachowywać, a mamy się tak zachowywać. To jest nasza rola taka właśnie, że mamy się zachowywać jak godnie, mamy przenikać środowisko, mamy właśnie ewangelizować poprzez właśnie dobre zachowanie.
Boże, tak. No tak, mamy mieć świadomość, do kogo przynależymy, z kim teraz idę do pracy, albo z kim się spotykam, to wszystko oddziaływuje.
O wspólnocie chciałabym też porozmawiać, dlatego że tydzień temu, kiedy księża Marianie w studiu gościli, to wyszło, że ta potrzeba wspólnoty była niezwykle istotna w momencie odczytywania powołania. Jeden z naszych gości, kapłan, który przez jakiś czas był kapłanem diecezjalnym na Łotwie, ze względu na wspólnotę postanowił zmienić swoją drogę powołania i to też no, było takie piękne świadectwo, poszukiwanie tej wspólnoty. Natomiast myślę sobie, że, bo na początku siostry raczej w pojedynkę funkcjonowały, kiedy zgromadzenie powstało, prawda? To przede wszystkim były siostry, które w ten sposób żyły.
Tak, tak to tak, wyglądało tak. Początkowo.
I na początku XX wieku chyba dopiero.
Tak, tak, właśnie. Ale no, ta decyzja, może tego nadmienię, że ojciec Konrad bardzo przeżył tę decyzję, gdyż on widział no, kształt zgromadzenia, każdego zgromadzenia bezhabitowego właśnie, że miał być siostry życia wspólnego, ale chodziło ojcu Konradowi o to, żeby były siostry stowarzyszone, zjednoczone, żeby one bardziej przenikały, żeby one były przy swoich rodzinach nawet, ale właśnie widział w tym takie większą możliwość oddziaływania na społeczeństwo.
Ale tak, to właśnie to świadectwo, świadectwo życia, ten przykład, żeby się rozprzestrzeniał.
Ale w tej chwili siostry żyją we wspólnotach i tak jest. Jak to jest z tym wspólnotowym życiem? Bo wiadomo, że jest ono i piękne, ale też i trudne, bo zbiera się ileś osób z różnych środowisk czasami, z różnymi charakterami.
Z różną historią życia.
Z różną historią życia. Dodaje się jeszcze czasami złośliwie trochę, że jak się zbierze kilka kobiet, no to już w ogóle wulkany wybuchają. Więc czy ta wspólnota pomaga, czy czasami jest jednak pewnym brzemieniem?
Myślę, że i pomaga, i bywa brzemieniem, ale właśnie ja tak, no, człowiek jest osobą społeczną i potrzebuje drugiego człowieka do rozwoju i wspólnota daje taką możliwość rozwoju. To drugi człowiek mi pokazuje na to, co we mnie jest dobre, ale też pokazuje to, co we mnie jest jeszcze, no, nie domaga, co wymaga takiego uzdrowienia. I właśnie wspólnota jest takim miejscem kształtowania. Jeżeli ja pragnę swego rozwoju, to właśnie we wspólnocie mam taką ogromną możliwość i właśnie też tego rozwoju. Przez to, że ja wczuwam się w potrzeby innych, ale też no, poprzez takie codzienne relacje dostrzegam też takie braki w sobie. Bo każdy z nas, gdy jak gdzieś ludzie są od nas oddaleni, to no nie ma takich możliwości takiego jakby oceny, jak to z nami rzeczywiście jest. To musi być jakieś spotkanie, żeby ocenić, jak naprawdę jest z nami.
A tak praktycznie siostra Maria wraca ze szkoły, krzyk przez kilka godzin na przerwach, głowa boli, wszystkiego ma się dosyć, bo tak to wygląda czasami. Jest przestrzeń własna, żeby można było powiedzieć, słuchajcie, ja naprawdę muszę mieć czas dla siebie.
Jest, we wspólnocie znajduje też dużo zrozumienia i kiedy na przykład przychodzę, tak jak pani przed chwilą powiedziała, z palącą głową albo jeszcze no, z jakimś tam rodzajem zmęczenia, to jest niesamowite, bo ja przychodzę i na przykład zostaje przygotowany obiad. Siostry, które pytają mnie, jak dzisiaj było, co dobrego, czy w ogóle jakie trudności były, a więc mam taką możliwość podzielenia się też tym, co ja przeżywam, nie zostaję z tym sama i to jest właśnie taka wartość tej wspólnoty, a poza tym mnie osobiście wspólnota bardzo dużo uczy miłości, ale takiej miłości, która właśnie jest akceptacją drugiej osoby, takiego zainteresowania. To, o czym wcześniej mówiłyśmy, takiej służby rezygnowania też nawet i ze swojego czasu po to, żeby zainteresować się też drugą osobą.
Jak w tej chwili wygląda sprawa powołań do zgromadzenia? Jest zainteresowanie? Czy są powołania? Bo zainteresowanie tak zabrzmiało trochę biznesowo, natomiast to nie od nas przecież zależy, tylko Pan Bóg powołuje. Czy w tej chwili tych powołań jest trochę, czy niekoniecznie?
Zdecydowanie mniej jest powołań obecnie, ale jeśli chodzi o nasze zgromadzenie, te powołania ciągle są. Nie było takiej przerwy w formacji nowicjackiej, żeby nie było sióstr. Także te powołania ciągle są, z czego się bardzo cieszymy. Zainteresowanie też jest, tylko jest, to tak użyłam tego słowa świadomie, bo no, są dziewczęta, które widać, że interesują się, próbują odczytywać swoją drogę życiową, szukają. Ale też zauważamy, że współczesnemu człowiekowi, młodemu człowiekowi jest trudno podjąć decyzję. I tutaj widzimy taką potrzebę też szukania takich form dotarcia do tego młodego człowieka, by pomóc mu w podjęciu tej decyzji.
Między innymi też właśnie proponujemy młodym dziewczętom różnego rodzaju rekolekcje, dni skupienia. Pragniemy w ten sposób też pomóc im w odkryciu najpierw, jak bardzo są kochane i cenne w oczach Pana Boga, a co za tym idzie, potem też pomagamy im odkryć, gdzie Bóg je powołuje.
Siostra niekoniecznie jest też referentką powołaniową, tak, żebym czegoś znowu nie przekręciła. Na czym te obowiązki polegają? Czy właśnie jakiejś działalności takiej typowo informacyjnej? Czy korzysta się, no nie wiem, z mediów społecznościowych, żeby zachęcić na przykład do zainteresowania się zgromadzeniem, życiem zgromadzenia?
Przede wszystkim moje zadanie tutaj polega na tym, żeby modlitwą ogarniać dziewczęta, żeby właśnie pomóc im odkryć własną drogę, na którą Bóg je wzywa. No i głównie właśnie tak jak wspominałam wcześniej, poprzez ofertę rekolekcji, dni skupienia. Drogą różnoraką informuję o tym. Bardzo często osobiście, bo pracuję z młodzieżą i wtedy mogę przekazać właśnie taką informację. Przekazuję moim współsiostrom, żeby też przekazały taką właśnie informację na temat tych rekolekcji. I Pan Jezus przysyła takie osoby.
To ja jeszcze chciałabym tak osobiście siostrę zapytać, jak siostry swoje powołanie odczytały i trafiły do zgromadzenia, bo to zawsze są ciekawe historie i takie bardzo indywidualne niekiedy. No oczywiście rozumiem, że nie o wszystko mogę zapytać, ale o to, o co mogę, to pytam.
Nie wiemy, która ma zacząć.
Siostra, bo tak patrzę w oczy i siostro, poproszę.
Jak mam mówić o swoim powołaniu, to od razu widzę tyle takich znaków, tyle takiego zmagania. Przed oczyma mam moje zmaganie, bo już tutaj wspominałam przed audycją pani akurat o takiej historii, jako dziecko jeszcze chyba przed pierwszą komunią świętą. Poznałam po raz pierwszy siostrę bezhabitową i wtedy tak bardzo zrozumiałam sens bezhabitowości nawet. I tak już Panu Jezusowi wtedy powiedziałam: Panie Jezu, jak kiedyś ode mnie zażądasz, to tak, to się jeszcze widzę. I tak naprawdę to aż do 23 roku życia, to co chwilę były jakiś taki konkretny znak, a ja z takim, no, takim... Bałam się tej decyzji, bałam się wręcz, miałam wrażenie, że to ja jakbym tak, no, Panu Bogu, no może to złe słowo, że łaskę zrobię, że uczynię taki właśnie taki krok, ale to był taki lęk, raczej by powiedzieć Panu Jezusowi tak, ale gdy odpowiadając na te znaki, kolejne znaki, w końcu zrozumiałam, że rzeczywiście Pan Jezus tego ode mnie chce. poczułam taką ogromną ulgę, gdy powiedziałam to tak, nie, że dobrze, no tyle mnie zmaga, tyle takich zmagań, że to jest moja droga. Zrozumiałam, że to jest na pewno moja droga i powiedziałam tak, poczułam taką ogromną ulgę i tak naprawdę takich jakichś większych wątpliwości nigdy później już nie miałam. To tak krótko może by.
Siostro Mario, po mojej lewej stronie najbliżej.
Teraz już wiem, że to o mnie chodzi. Moje pierwsze takie... taka myśl o życiu zakonnym, to też sięga czasu dzieciństwa. Myślę, że na to miała wpływ też moja atmosfera domu rodzinnego. A później pierwszy taki kontakt z siostrami z mojego zgromadzenia miał miejsce właśnie w Siedlcach i na rekolekcjach. Tutaj poznałam po raz pierwszy siostrę, która prowadziła rekolekcje dla dziewcząt i wtedy już poprzez rozmowę odkryłam, że to jest droga, którą Pan Bóg mi przygotowuje. Choć wcześniej myślałam o zgromadzeniu niehabitowym i już sobie tak po swojemu
habitowym.
Tak. Myślałam o zgromadzeniu habitowym i zbierałam sobie już adresy i w ogóle tak myślałam, jak będę wyglądać ładnie w habicie i potem wszystko
Pan
się
Bóg element
zmieniło.
Pokory wprowadził. Tak. Ale w garsonce też jest pięknie.
No, dziękuję.
Ważne wydarzenie, o którym no, nie zdążymy już powiedzieć więcej, bo w tej chwili trwa nowenna honoracka w zgromadzeniu. Ja myślę, że osoby zainteresowane może odeślemy na stronę,
tak,
bo tam mogą Państwo znaleźć wszelkie informacje, ale też na sekundę jeszcze nad rokiem życia konsekrowanego chciałabym się zatrzymać. No bo wiadomo, że taki czas, który specjalnie ogłoszany w Kościele, on z jednej strony ma troszeczkę zmobilizować i jakby też odnowić, odświeżyć, przewietrzyć. Z drugiej strony też łatwo jest gdzieś trochę przegapić tą okazję, bo mówi się o tym, no jest on ogłoszony, ten rok uroczyście zainaugurowany. No, czy coś za tym idzie praktycznie u sióstr w zgromadzeniu? Czy są podjęte jakieś działania, które są typowo związane z rokiem życia konsekrowanego?
Owszem. Jak każde zgromadzenie, my również podejmujemy przede wszystkim taka też Ojciec Święty proponuje nam konkretne treści. I tutaj nawet lektura tych dokumentów Kościoła i też tych, my osobiście w naszej prowincji zgromadzenia, to też mamy takie odgórne, już wcześniej podjęto taką decyzję, by coraz częściej pochylać się nad dokumentami Kościoła, a w tym roku osób konsekrowanych w sposób szczególny pochylamy się nad tymi dokumentami, które mówią bezpośrednio o życiu konsekrowanym. Też mamy taki nieustanny różaniec, bo jesteśmy takim zgromadzeniem, które formuje swoje życie też poprzez modlitwę różańcową i naszym też takim charyzmacie mamy propagować tę modlitwę. To trwa taki nieustanny różaniec w naszych wspólnotach. Także dodatkowo w tych intencjach każdego dnia jest odmówiony cały różaniec. No, ale też...
Ja tak chcę powiedzieć osobiście, jak weszłam w ten rok życia konsekrowanego, to oczywiście zapoznałam się z listem papieża Franciszka i co mnie tak zachwyciło, to, że papież zwraca uwagę na to, że osoba konsekrowana, żeby pamiętała o tym, że dziś jest prorokiem. I ja myślę, że być prorokiem dzisiaj, tam papież bardzo jasno wskazuje, co to znaczy. To być kimś, kto żyje Bogiem, kto żyje Słowem Bożym, kto potrafi rozjaśniać ciemności innych osób. I chociażby przez ten fakt, że budzi się moja świadomość tego w tym roku życia konsekrowanego, to ja myślę, że Pan Jezus już dalej tak poprowadzi, że będę z tego owoce, bo jeśli ja uwierzę, jeśli nawrócę się i będę miała taką świadomość właśnie, że jestem taką osobą, gdzie w środowisku ludzie czekają na moją taką właśnie właściwą postawę i żeby nieść właśnie jeszcze tą radość, o której papież mówi, no to myślę, że się już wiele zadzieje. A jeśli siostry z mojej wspólnoty i z prowincji, w ogóle z innych zgromadzeń, też tak ożywią w sobie taką właśnie radość z powołania, no to się zadzieje dużo dobra.
To ja w takim razie Państwu życzę, żeby na swoich ścieżkach Państwo spotykali siostry Słuszki, Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej z prowincji siedleckiej. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Pewnie jeszcze długo mogłybyśmy rozmawiać, no ale czas nasz niestety dobiegł końca. Siostra przełożona, siostra Maria Sekścińska i siostra Maria Płatkowska, która między innymi jest referentką powołaniową. Dziękuję bardzo serdecznie za obecność.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.